Jest plan Unii Europejskiej w kwestii bezpieczeństwa kabli podmorskich. W piątek doszło do uszkodzenia połączenia Finlandii i Niemiec. W faktach również kontrowersje wokół stanowiska USA, które sprzeciwiają się nazwaniu Rosji agresorem w oświadczeniu grupy G7. Później rocznica. Minęło 20 lat od śmierci wybitnego artysty Zdzisława Beksińskiego. Komisja Europejska przedstawiła plan działania, jak poprawić bezpieczeństwo kabli podmorskich w Unii. Jednym z kluczowych punktów jest utworzenie rezerwowej floty statków. Byłyby one w sytuacjach awaryjnych wykorzystywane do naprawy uszkodzonych magistrali telekomunikacyjnych i energetycznych. Nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą ustalała, jakie możliwości będą miały te jednostki.
Statki będą miały zdolność lodołamania, aby móc działać w północnych szerokościach geograficznych i w ekstremalnych warunkach pogodowych. Będą miały także modułowy sprzęt naprawczy, co będzie umożliwiać szybkie naprawy zerwanych kabli. Dostępność sprzętu naprawczego i wyspecjalizowanych pracowników stanowi obecnie duży problem. Unia może także wesprzeć finansowanie nowych technologii, jak drony, sensory czy satelity, powiedziała wiceszefowa komisji Henna Virkkunen. Bruksela zapowiada także skuteczniejszą walkę z rosyjską flotą cieni, głównie poprzez sankcje.
Wczoraj Szwecja poinformowała, że znów uszkodzono podmorski kabel telekomunikacyjny łączący Finlandię z Niemcami. Mnożą się kontrowersje dotyczące polityki Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy. Jak donosi brytyjski dziennik The Financial Times, tym razem dotyczą one wydawanego 24 lutego komunikatu grupy państw G7. Więcej na ten temat nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
Tradycyjnie tego dnia grupa państw G7 daje w ten sposób wyraz poparcia dla walczącej Ukrainy. Tym razem jednak, jak donosi brytyjski dziennik, pojawił się problem, ponieważ Stany Zjednoczone sprzeciwiają się nazwaniu w komunikacie Rosji agresorem. Amerykański prezydent Donald Trump wywołał prawdziwą burzę, oskarżając Ukrainę o rozpoczęcie wojny i nazywając ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dyktatorem. Teraz przyszła kolej na okolicznościowe komunikaty. Jak podkreśla dziennik The Financial Times, przedstawiciele grupy państw G7 starają się wypracować wspólny język oświadczenia, które od początku rosyjskiej agresji ukazywało się już dwukrotnie, nie wywołując żadnych kontrowersji.
Gaz wrócił do wszystkich domów w rejonie ulicy Brzezińskiej w Łodzi, ustaliła dziennikarka RMF FM. W nocy z czwartku na piątek w kotłowniach dwóch domów wybuchł gaz, który wydostał się z uszkodzonego gazociągu. Awaria pozbawiła zasilania gazem około 800 osób. Jak doszło do rozszczelnienia gazociągu, ustalała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
Mróz w nocy i rozmarzanie ziemi w ciągu dnia spowodowały naprężenia w prawie 40-letniej rurze. Gazociąg nie wytrzymał i zrobiła się w nim szczelina, przez którą gaz się ulatniał i dostawał do kanalizacji sanitarnej. Tą drogą dotarł do domów i gdy zebrało się go więcej w dwóch kotłowniach, doszło tam do wybuchów. Jeden dom nie nadaje się do zamieszkania, bo eksplozja wyrzuciła w górę podłogę. Gazownicy wycięli uszkodzoną rurę i wstawili nową.
Tę rocznicę warto przypomnieć.
20 lat temu, 21 lutego 2005 roku, kilka dni przed 76. urodzinami, na warszawskim Mokotowie tragicznie zmarł Zdzisław Beksiński. Został zamordowany w swoim mieszkaniu. To jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów współczesnych. Malował, rysował, rzeźbił, pisał, filmował i fotografował. Nasza reporterka Magdalena Greinert pytała przed blokiem, w którym mieszkał, przy ulicy Sonaty 6, czy mieszkańcy go wciąż pamiętają.
Jak jest rocznica? Okej. Okay. Jak są święta? Albo święto zmarłych? Okej. Okay. Tu jest mnóstwo zniczy, nie? Tu jest jeden mural, dalej jest drugi. Ludzie przychodzą, robią zdjęcia. Ogólnie ludzie pamiętają, ale niekoniecznie tutaj też, nie?
To jest taki moment właśnie, że rzeczywiście to jest taka pamięć żywa w sercach ludzi tutaj?
Myślę, że tak, bo po prostu był to bardzo przyjemny. Żył spokojnie i pracował przy swoich po prostu dziełach, które powstawały.
Wiem, że mieszkał tu na Sonatę 6, że bardzo fajne obrazki robią i tak, i tutaj jest tyle muralów z jego zdjęciami, tak, fajna, znana osoba.
Zdzisław Beksiński, polski artysta światowego formatu. O roli Unii Europejskiej w kontekście obrony Ukrainy rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, podsekretarzem stanu do spraw europejskich.
Nie, pani minister, jeszcze zanim pytania od słuchaczy, one za chwilę już będą, bo no, czekają wszyscy na te pytania, ale jedno pytanie, ile dywizji ma Europa? Tak jakbyśmy mieli zsumować. Kiedyś Stalin zadawał takie pytanie, ile dywizji ma papież, to ja zadam pytanie, ile dywizji ma Ursula von der Leyen?
Znaczy, Unia Europejska jako taka nie zajmuje się obronnością. Znaczy, to jest kwestia obronna.
Jeśli Stany
obronne.
Zjednoczone się nie zajmują, to my się musimy
nie,
sami
ale
zająć.
Jest dobra, ale jest jeszcze NATO. Nie, mówimy... Ja
NATO
wiem,
bez
że łatwo...
Stanów Zjednoczonych nie istnieje.
Nie, panie
nie
redaktorze, ja wiem, że bardzo łatwo jest to spłycać właśnie do tego typu komentarzy, ale oddzielmy sprawy jasno. Unia Europejska to jest obronność na trzech poziomach dzisiaj tak naprawdę. Po pierwsze to są poziomy krajowe, w których...
I tu nie jest źle, 1 900 000 liczą wszystkie razem armie europejskie.
Ale mówimy też o inwestycjach w obronność i tutaj ten ważny ruch dotyczący nie wliczania do deficytu
to jest
wydatków
jeden z trzech
na obronność.
Postulatów
to jest raz.
Premiera Tuska.
Dwa. I ten postulat wydaje się już spełniony. Takie potwierdzenie usłyszeliśmy od przewodniczącej von der Leyen. Drugi poziom to jest poziom europejski wspólnych działań i tu mówimy o programie EDIP, nad którym wciąż trwają prace, bo też polska prezydencja powiedziała o tym, że nie możemy czekać na nowy budżet unijny, który rozpocznie się w 2028 roku i dopiero wtedy zaplanować wspólne środki na obronność, tylko wspólne środki na obronność muszą się
Pani
pojawić tu i teraz.
Pani cały czas mówi o pieniądzach. Pieniądze są bardzo
tak, bo
ważne.
Tym się
bez
zajmuję.
Pieniędzy
ja nie,
nie
pracuję,
ma...
żeby było jasne, nie jestem w Ministerstwie Obrony, nie odpowiadam za stronę,
tak,
jeżeli chodzi
ja
o żołnierzy,
pytam...
tylko odpowiadam za stronę
tak,
unijną.
Ale ja się pytam bardzo konkretnie o to, na co te pieniądze pójdą. To znaczy, bo to jest trochę tak, możemy dać masę pieniędzy, tylko pytanie, czy one rzeczywiście posłużą do naszej obrony, tak? Możemy się zgodzić na jakieś wspólne programy, okej. Okay. Pytanie,
programy,
czy one będą służyć
zakupy,
obronie Polski.
Rozwój.
Polski, także naszej części Europy, bo to nie jest tylko kwestia Polski.
Oczywiście, że będą służyć też w obronie Polski, bo tutaj dzisiaj też są największe potrzeby. I kolejna rzecz to jest Tarcza Wschód. I też już pomału w Europie pojawia się przekonanie, do którego namawialiśmy od samego początku, że wsparcie budowy Tarczy Wschód jest w interesie całej wspólnoty, bo to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej, krytyczna granica Unii Europejskiej i Polska, chociaż wzięła na siebie ciężar budowy tej infrastruktury, nie może być z tym sama.
Pani minister, wróćmy jeszcze na chwilę do tych polskich żołnierzy, także do czarnych scenariuszy albo innych scenariuszy. Mówiła pani o tym, że polska prezydencja, wcześniej Polska świetnie rozpoznała sytuację. No to wyobraźmy sobie sytuację, w której Stany Zjednoczone kładą na Europie nacisk na obronę Ukrainy. Mówią, my się wycofujemy, zajmijcie się tym wy. Mamy środki, żeby to zrobić? Polska już powiedziała, nie wyślemy żołnierzy. To kto tam pójdzie, jeśli trzeba będzie na przykład zapewnić spokój w Ukrainie?
Ale to znowu mówi pan o dwóch rzeczach, bo po pierwsze, dzisiaj najważniejsze jest to, żeby wesprzeć Ukrainę finansowo i żeby wesprzeć Ukrainę sprzętowo, tak żeby jak najwięcej dzisiaj Ukraińcy byli w stanie wywalczyć. To jest pierwszy punkt. Pan mówi potem o ewentualnym planie, który tak naprawdę dzisiaj pozostaje wciąż tylko w sferze medialnej i spekulacji.
Zacznijmy od wsparcia Ukrainy, żeby jak najwięcej wywalczyli. Jeśli znowu pojawiły się takie doniesienia z samej Ukrainy, jeśli Amerykanie przestaną wysyłać broń, dopóki nie będzie decyzji prezydenta, to czy Europa może tą broń, która jest potrzebna w tej chwili Ukrainie, żeby wywalczyć jak najwięcej przed negocjacjami, dostarczyć? Mamy rakiety amerykańskie? Nie mamy. Czy, może mamy, może możemy je oddać swoje. Mamy amunicję, żeby im dostarczyć, tak jak Korea ma, żeby dostarczyć Rosji, czy nie mamy? To są kluczowe pytania.
Mamy deklaracje spływające
z
krajów członkowskich. Kto w jaki sposób może się zaangażować? Jeżeli chodzi o Polskę, chcę zapewnić słuchaczy, że będziemy to wsparcie realizować w taki sposób, żeby nie zagrażało bezpieczeństwu Polek i Polaków, bo jesteśmy krajem przyfrontowym.
Upadek Ukrainy zagraża bezpieczeństwu Polek i
tak,
Polaków.
Dlatego od początku
pytam
mówimy...
się, czy możemy dostarczyć im broni, jeśli Amerykanie przestaną im dostarczać.
Dlatego od początku mówimy, że pełne wsparcie dla Ukrainy i to też było już powiedziane przed polską prezydencją. Sprawa numer jeden to jest dalsza motywacja krajów członkowskich do tego, żeby dalej wspierały Ukrainę. Bo proszę też zdać sobie sprawę z tego, co dzieje się w Unii Europejskiej. I dla nas w tej części Europy...
Doskonale zdaję sobie sprawę. AfD, Marine Le Pen,
ale w tej części Europy
Fico,
Ukraina
Orban.
Jest tematem numer jeden. Ale Ukraina nie jest tematem numer jeden w całej Unii Europejskiej. I jeżeli ktoś
czyli
pyta, na czym polega prezydencja...
To znaczy pani mówi, jest tematem. Nawet tam, gdzie jest tematem, to wcale nie jest tak, że nasza wizja tej wojny jest jedynie słuszną. AfD o tej wojnie mówi zupełnie co innego. 25% Niemców popiera. Skrajna lewica i skrajna prawica francuska mówi o tej wojnie kompletnie co innego. I to ona wygrała razem, jakby zsumować wybory, a nie Emmanuel Macron, który teraz robi pewne rzeczy. W Austrii, na Słowacji i na Węgrzech rządzą partie, które myślą inaczej. Nie wiemy, co będzie w Czechach, więc powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tylko kwestia tego, że gdzie indziej to nie jest temat numer jeden.
Myślę, że to jest też przykre, że niektóre ugrupowania polityczne po prostu zbijają kapitał polityczny na tragedii, no bo wojna jest zero-jedynkowa. Wiadomo, kto w wojnie na Ukrainie jest agresorem. To jest Rosja. I niezależnie od tego,
Panie minister,
i to chcę
Trump
właśnie
mówi
powiedzieć,
co innego.
Niezależnie od tego, co będziemy teraz próbowali obracać kota ogonem, to prawda jest zero-jedynkowa. To Rosja jest tutaj agresorem. I nigdy, bo często też się pojawia takie pytanie, czy słusznie pomagamy, czy niesłusznie pomagamy. Na wojnie najwyższą cenę płacą Ukraińcy, płacą cenę swojego życia i tego nie można przeliczać na żadną sensowność czy niesensowność pomocy.
A to ja się całkowicie zgadzam. Teraz jeszcze pytania naszych słuchaczy. Wrócimy za chwilę do tego tematu, bo on jest bardzo istotny. Gdyby pani minister wylosowała dwa pytania naszych słuchaczy. Dwie żółte koperty.
Nie są oznaczone.
Nie są oznaczone w żaden sposób, tak żebyśmy my też nie wiedzieli, jakie pytanie pani dostanie.
Już mogę otworzyć?
Tak, oczywiście, proszę otwierać, już jest otwarte. Pierwsze pytanie do pani minister, rozwija pani kartkę i czyta swoje pytanie.
Nieustannie słyszymy, że Europa musi zacząć lepiej działać. Kiedy w końcu będzie lepiej? Pyta pani Monika z Warszawy. I teraz pytanie jest, w jakim zakresie działania Unii Europejskiej mówimy? I może to jest dobry moment, żebyśmy na chwilę przeszli do konkurencyjności Unii Europejskiej do deregulacji.
Proszę bardzo. Stany Zjednoczone wyprzedzają nas, nawet nie o głowę, o kilka długości wyprzedzają.
Pełna zgoda. I tutaj znowu diagnoza polskiej prezydencji i polskiego rządu i propozycja...
Rozumiem, że pytanie nie dotyczyło, jaką diagnozę ma polska prezydencja, tylko kiedy będziemy...
Nie, no to idę do tego właśnie. I propozycja, że nie ma bezpieczeństwa bez konkurencyjności. Konkurencyjność można osiągnąć przede wszystkim deregulacją, czyli zmniejszeniem pewnych obciążeń.
Czyli że Rafał Brzoska teraz przedstawi wizję dla całej Unii Europejskiej.
Absolutnie nie.
Zderegulujemy dzięki temu.
Nie, absolutnie nie. Pan Rafał Brzoska dostał zadanie od pana premiera, żeby zająć się propozycjami deregulacyjnymi przede wszystkim tutaj w Polsce. Jeżeli chodzi o Unię, i to się dzieje, żeby nie było, że to są zapowiedzi, trochę odwróciliśmy ten system działania nad deregulacją, bo wcześniej było tak, że deregulacją mieli zająć się ci, którzy wcześniej te regulacje przygotowywali.
I zawsze najlepiej, co wprowadzili. No to jest fantastyczny
pomysł. Zawsze trudno jest namówić osobę, która coś wprowadziła, żeby teraz to wyprowadziła.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, podsekretarza stanu do spraw europejskich. Cała rozmowa jest do odsłuchania w internecie. Mamy ją na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.